Po raz drugi witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście, że nie śpicie gdzieś po pokojach, ale jesteście, aby słuchać wykładów na temat końca świata. Kto z was boi się końca świata? O, kochany, coś z tobą jest nie w porządku. Nie powinieneś się bać końca świata, bo widzicie, ludzie mylą pewne rzeczy. Koniec świata nie nastąpi tak szybko, w moim przekonaniu, na podstawie Słowa Bożego to mówię. Ludzie czegoś oczekują, czegoś się spodziewają, coś im podpowiada, że niebawem nastąpią pewne wydarzenia, ale wydarzenia, które niebawem nastąpią, to nie będzie koniec świata. Zwróćcie uwagę na pytanie, jakie zadali uczniowie Pana Jezusa Jezusowi, gdy wychodził ze świątyni. Mam na myśli 24 rozdział Ewangelii Mateusza. 24 rozdział Ewangelii Mateusza powiada tak. Jest taki oto zapis. A gdy Jezus opuszczał świątynię, o tym mówi wiersz pierwszy, natomiast wiersz trzeci powiada tak. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy to się stanie, i teraz uwaga, i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A więc są tu dwie prawdy podkreślone w tym pytaniu. Po pierwsze, znak Twego przyjścia, więc przyjście Pana Jezusa to jest to pierwsze wydarzenie, a dopiero drugim wydarzeniem jest koniec świata. Przyjście Pana Jezusa nie oznacza końca świata. Koniec świata to jest historia, która się wydarzy daleko, daleko w przyszłości. My nie końca świata jako wierzący ludzie oczekujemy, my oczekujemy przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Ale zacznijmy od początku, bo zaczęliśmy od końca. A więc wracamy do początku. Kto z was pamięta, o czym wczoraj na początku mówiliśmy? Mówiliśmy na temat okresów historii ludzkości. Pamiętacie te sześć okresów? Pierwsze, okres raju, okres sumienia, dominacja człowieka nad człowiekiem, okres patriarchów, okres zakonu, a my zatrzymaliśmy się na szóstym rozdziale, szóstym okresie, bo w tym właśnie okresie żyjemy. I ten okres szósty, w którym my żyjemy, który się rozpoczął wraz z rozpoczęciem się naszej ery, a więc wraz z narodzeniem się Pana Jezusa Chrystusa, nazywany jest przez biblistów różnorako. Po pierwsze, nazywany jest okresem Kościoła, bo w tym momencie zrodził się Kościół wraz z zesłaniem Ducha Świętego. Po drugie, nazywany jest ten okres okresem Ducha Świętego albo eonem Ducha Świętego. Ale po trzecie, nazywany jest ten także okresem łaski, co znaczy, że każdy może być zbawiony, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, o czym mówiliśmy wczoraj. I wreszcie ten okres nazywany jest także okresem końca, a więc czasem ostatecznym. I to nie będzie ostatni okres. Będzie jeszcze jeden okres zwany milenium, albo inaczej tysiącletnie królestwo. A więc po naszym okresie, po pewnych wydarzeniach, o których dziś będziemy mówić, związanych z naszym okresem, gdy ten okres się zakończy, nastąpi bardzo krótki okres czasu, zaledwie siedmioletni okres czasu, który nazywany jest wielkim uciskiem, albo inaczej panowaniem trójcy diabelskiej, to znaczy smoka, czyli diabła, to znaczy antychrysta, czyli kogoś przeciwnego Chrystusowi i wreszcie antyducha, czyli fałszywego proroka. Ale to będzie bardzo krótki okres, zaledwie siedmioletni okres zwany wielkim uciskiem. I o tym okresie mówił zarówno prorok Daniel, jak i Pan Jezus. I będzie taki ucisk, powiedział Pan Jezus, jakiego jeszcze nie było i już nie będzie. Ale to będzie krótki okres. Mam dla was pocieszającą wieść. Wcale nie musicie być w tym okresie. Wcale nie musicie żyć już w tym okresie. To nie znaczy, że was namawiam do jakiegoś samobójstwa. Nie, nie, zbiorowego samobójstwa. Będziemy o tym mówić, że dzieci Boże w ten okres przypuszcza się, że już nie wejdą. A co się z nimi wydarzy? Nie rozpłyną się gdzieś w atmosferze. Będziemy też o tym mówić. Ale po tym siedmioletnim okresie, który zakończy się tym króciutkim okresem, który zakończy się tak zwaną bitwą Harmagedon z hebrajska, albo Armagedon po polsku, nastąpi właśnie ten zasadniczy siódmy okres, zwany okresem tysiącletniego królestwa. Zauważcie, kochani, zauważcie, że Boży sposób postępowania zawsze polegał na tym, iż Bóg aktywnie działał sześć dni tworzył Bóg świat, a siódmego dnia, podpowiadajcie, komunikujcie się ze mną, a siódmego dnia odpoczął. Kiedy stworzył człowieka, powiedział, sześć dni będziesz pracował, siódmego dnia będziesz odpoczywał. Sześć lat miała być uprawiana ziemia, siódmego roku miała odpocząć. Podobnie każde zwierzę, powiedzmy pociągowe, mogło być używane, mogło być eksploatowane przez sześć dni, siódmego dnia musiało odpocząć. Taki był Boży porządek i ten Boży porządek pozostaje. Słuchajcie, przez sześć wieków, 4000 lat do narodzenia Pana Jezusa i 2000 lat od narodzenia Pana Jezusa do teraz mniej więcej, Bóg usilnie pracuje. Pracuje usilnie nad tym, by dosięgnąć ludzkość, by zbawić ludzkość. Nie mam czasu i to nie jest moim tematem, aby wam opowiadać, co czynił Bóg w poszczególnych okresach, aby porozumieć się z ludzkością. Ale ludzie są czasem głupsi niż zwierzęta, tak jest zresztą napisane. Uszy mają, a nie słyszą. Oczy mają, a nie widzą. Nie widzą Bożej łaski, która ciągle i ciągle wychodzi im naprzeciw. A więc przez 6000 lat Bóg usilnie pracuje nad tym, aby dosięgnąć, zbawić ludzkość, to znaczy mnie i ciebie. Ale przecież Bóg stosuje ten okres siódemki. 6000 lat już Bóg pracował nad zbawieniem ludzkości. Tym ostatecznym finałem było ofiarowanie swojego Syna, Jezusa Chrystusa. A teraz, po tych 6000 lat, 6 dniach, moglibyśmy powiedzieć, Bóg zgodnie ze swoim postanowieniem zamierza odpocząć. I ten czas odpocznienia Bożego nazywa się tysiącletnim królestwem, inaczej milenium. A zatem będzie i siódmy okres, tak zwane tysiącletnie królestwo, milenium, w czasie którego Bóg będzie odpoczywał od swoich dzieł. Bóg zaprzestanie już działania idącego w kierunku zbawienia ludzkości. A więc to będzie ten siódmy okres. Ale myśmy się wczoraj zatrzymali w szóstym okresie, czyli w tym okresie, w którym my żyjemy. Czy wiecie, że ten szósty okres, czyli okres Kościoła albo okres ostateczny, także można podzielić na 7 części, na 7 okresów? Tak, tak. Od narodzenia Pana Jezusa aż do pewnego niezwykłego wydarzenia, które wkrótce nastąpi, to nie będzie koniec świata. Ale to wydarzenie, o którym mówimy, wkrótce nastąpi. Zaraz będziemy o nim mówić. Ten okres od narodzenia Pana Jezusa do tego wydarzenia, które wczoraj sobie nazwaliśmy i dzisiaj powtórzmy, paruzją. Co to znaczy, będę tłumaczył. Ten okres tych 2000 lat także można podzielić na 7 części. A więc znowu, zapraszam do słuchania historyków. Pozostali możecie się wyłączyć na moment, ale historyków zapraszam, abyście się wsłuchali, jakie to etapy przechodził Kościół, jakie to 7 okresów możemy wyróżnić w historii Kościoła. Dzieli się ten okres Kościoła, jak już wspomniałem, na 7 okresów. Jakie to są okresy? Te 7 okresów są scharakteryzowane, opisane w księdze Apokalipsy, inaczej objawienie świętego Jana, w rozdziale 2 i w rozdziale 3. Ale zanim te okresy wymienię, zapytam was, kto z was choć raz od początku do końca, od początku do deski, jak się kiedyś mawiało, przeczytał Apokalipsę? Halleluja! Niewielu, ale dzięki Bogu za tych, którzy przeczytali. I chciałbym was zapytać, jakie odnieśliście wrażenie, czytając Apokalipsę? Nic tego nie rozumiem, to jest takie wszystko niejasne. Prawda? Ja też tak na początku myślałem, próbowałem ją przeczytać i doszedłem chyba gdzieś do 3 czy 4 rozdziału. Odłożyłem, powiedziałem, to nie dla mnie, za głupi jestem, żeby to rozumieć. Odłożyłem i przez wiele, wiele lat Apokalipsy nie otwierałem. Ale dzisiaj dochodzę do takiego oto wniosku. I wam wszystkim, którzy jeszcze Apokalipsy objawienia świętego Jana nie przeczytaliście, rekomenduję, żebyście ją absolutnie przeczytali. Dlaczego? Ponieważ jest to wyjątkowa księga. Dlaczego wyjątkowa księga? Ponieważ po pierwsze jest to jedyna w pełni prorocza księga Nowego Testamentu. W Starym Testamencie mamy wiele ksiąg proroczych, prorok Izajasz, Jeremiasz, wielcy i mali prorocy. Natomiast w Nowym Testamencie jedyną proroczą księgą jest księga Apokalipsy. Po drugie, czytajcie ją, ponieważ powiada Bóg, że kto czyta tę księgę i kto słucha tego, co ta księga mówi, jest błogosławiony. Błogosławiony, który czyta, i błogosławiony, który wypełnia to, co jest zapisane w tej księdze. Chcesz być błogosławionym? Czytaj objawienie. Czytaj Apokalipsę, bo poprzez czytanie tej księgi spływa na nas błogosławieństwo. Zresztą błogosławieństwo spływa na nas, gdy czytamy całe Pismo Święte, ale w sposób wyjątkowy, gdy czytamy Apokalipsę. Po trzecie, jest to także wyjątkowa księga, choćby dlatego, że jest to jedna z 2 ksiąg, których szatan w sposób szczególny nienawidzi. Tak, tak. Może właśnie dlatego nie rozumiemy, nie zawsze rozumiemy tę księgę, ponieważ diabeł pracuje nad tym, żeby zaćmić nam umysł, byśmy nie zrozumieli, co w swej treści ta księga zawiera. Rzeczywiście, objawienie świętego Jana jest jedną z 2 ksiąg, których diabeł w sposób osobliwy nienawidzi. Pierwszą księgą, której diabeł w sposób szczególny nienawidzi, to jest Genezis, czyli pierwsza księga Mojżeszowa. Zapytacie, dlaczego diabeł nienawidzi Genezis, nienawidzi pierwszej księgi Mojżeszowej? Dlatego, ponieważ wbrew panującym przekonaniom ta księga mówi prawdę, skąd się wziął człowiek i kim był człowiek, zanim został zwiedziony. Panująca dzisiaj moda to moda materialistyczna, a więc, że człowiek powstał tak i w taki, sposób. Nie będę się nikomu narażał, bo kiedyś powiedziałem, to mnie za to ktoś tam skrytykował, że ja nie wierzę, że moja ciocia za ogon trzymała się gdzieś tam konara i łaziła po drzewach. W to nie wierzę. Niektórzy w to wierzą i się potem ze mną wykłócali. Jak to ja mogę nie wierzyć w to, że człowiek powstał na drodze ewolucji? Nie wierzę. Wierzę, że Bóg stworzył człowieka na podobieństwo i wyobrażenie swoje. I trzymajcie się ode mnie z daleka wszyscy, którzy wierzycie w to, że wasze ciocie były małpami. Ja w to nie wierzę. Wierzę, że człowiek został stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boga. I że była to najdoskonalsza istota, jaką kiedykolwiek Bóg stworzył. Tak wierzę. I wierzę, że tego człowieka Bóg usadził w najpiękniejszym miejscu świata. W ogrodzie Eden. W raju. I tak było, dopóki nie pojawił się w ogrodzie Eden wąż, to znaczy diabeł, który pojawił się pod postacią węża, dopóki nie zwiódł Adama i Ewy. Na marginesie. Słuchajcie mnie, młodzi chłopcy, słuchajcie mnie, młode dziewczyny. Wszyscy jesteście tu, widzę, młodzi. Pamiętajcie, że diabeł nigdy nie występuje wprost. Nigdy nie stanie przed tobą z uszami, z rogami, z ogonem, z kopytami, jak go malują, i nie powie: ja jestem diabeł i teraz cię będę kusił, żebyś się zaprzyjaźnił z tą oto dziewczyną, bo ona cię odwiedzi od wiary. Słuchaj, ja jestem diabeł i przyszedłem, aby cię kusić, żebyś się zaznajomiła z tym chłopcem, bo on cię wkrótce na dancingi gdzieś tam powiedzie. O nie, 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 diabeł tak nigdy nie robi. Gdyby tak przyszedł i gdybyś zobaczył albo zobaczył jego czerwone oczy, wybałuszone oczy i rogi i ogon, to byś tupnął nogą i powiedział: idź precz ode mnie, szatanie! Kto z was by tak powiedział? Wszyscy. W związku z tym on nie myśli, że on jest taki głupi, jak niektórzy myślą. On przychodzi zupełnie w innej formie. Do Ewy przyszedł jako najpiękniejsze zwierzę, jako wąż. I zdumiewające, że kiedy wąż przemówił do Ewy, to Ewa wcale się nie przestraszyła. Ona słuchała, ona prowadziła dialog z tym wężem, co by oznaczało, że widocznie jej wąż ten miał zdolność mówienia, skoro Ewa nie uciekła gdzieś w drugi koniec raju, albo nie krzyczała: Adamie, ratuj! Widocznie tak było. Wcale to nie zrobiło na niej żadnego, nie spowodowało szoku. Ona rozmawiała. Ale co się okazało? Okazało się, że za tą postacią, jaką był wąż, stał sam szatan. A w księgach prorockich, u Izajasza proroka i u proroka Ezechiela, występuje on za takimi postaciami jak król Tyru albo król Babilonu. I znowu tam się nie pojawia jako szatan, ale jako król Babilonu albo król Tyru. A aby kusić Pana Jezusa, kiedy Jezus w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza powiedział: a teraz idziemy do Jerozolimy i po trzech dniach Syn Boży będzie ukrzyżowany. Czy stanął szatan naprzeciw Niego i powiedział: nie, nie zrób tego. Miej litość nad sobą. Czy z rogami stanął? Z ogonem, z kopytami? Czytaliście 16 rozdział Ewangelii Mateusza? Piotr, najbliższy jego przyjaciel, pierwszy z apostołów, podchodzi do Pana Jezusa i mówi: nie, 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 słuchaj, no miej litość nad sobą i miej litość nad nami. Ale Jezus się odwraca i mówi: idź precz ode mnie, szatanie. Dosłownie to słowo tłumacząc, tam niektórzy tłumaczą to w ten oto sposób: idź precz, szatanie, który stanąłeś za Piotrem. A więc pamiętajcie, diabeł nigdy nie przychodzi wprost. Zbyt szybko byśmy się zorientowali, kogo mamy przeciwko sobie. Ale jeśli przychodzi w postaci uśmiechniętej buzi jego albo jej, albo jeszcze czyjejś tam, to jakżeż bardzo łatwo damy się zwieść. Posłuchajcie mnie, wielu z tych, którzy się dało zwieść dzisiaj, mogliby być czempionami wiary. No ale niestety wpadli. Wiele z tych dziewcząt, które dzisiaj mogły być naczyniami wiary, choćby jak Joyce Meyer, niestety dały się zwieść. Uwiódł je ktoś, poprowadził je gdzieś na manowce. Dlatego jest bardzo ważne, abyśmy rozeznawali, jaka jest wola Boża. Czy ten młodzieniec, który się tak do mnie pięknie tutaj w Zielonej Górze uśmiecha i który tak się koło mnie kręci, czy taka jest wola Boża? Czy ta, którą co chwilę spotykam na drodze, na korytarzu i która tak się łasi, czy to jest wola Boża? A więc pamiętajcie, diabeł nigdy nie staje wprost. On zawsze znajdzie sposób, jeśli kogoś chce zwieść. A wiecie, kogo szczególnie chce zwodzić? Tego, wobec którego Bóg ma jakieś plany. Jeśli Bóg ma wobec ciebie plan, jeśli Bóg zamierza użyć cię, uczynić z ciebie swojego czempiona, to pamiętaj, że jesteś narażony na niezwykłe intrygi diabelskie. W związku z tym Weź tę przestrogę do serca. Ale my wracamy do dzieła. Dlaczego diabeł nienawidzi Genezis? Dlaczego, że Genezis pokazuje po pierwsze, skąd się wziął człowiek i ile stracił, gdy poszedł za szatanem. Gdy dał się zwieść, gdy dał się okłamać. Nie wyobrażasz sobie, ile stracisz, jeśli w takim lub innym, z takiego lub innego powodu dasz się zwieść. To na początku wygląda tak elegancko, to na początku wygląda tak atrakcyjnie, ale za tym stoją czeluści piekła. Ale za tym stoją zawsze tragedie i nieszczęścia. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest to zwiedzenie. Popatrzcie na Adama i na Ewę. To wcale nie wyglądało tak tragicznie, a jednak jakżeż to się tragicznie zakończyło. Dlatego diabeł nienawidzi Genezis, ponieważ jeśli ktoś czyta pierwszą księgę Mojżeszową, jest świadomy, jakie grożą mu konsekwencje, jeśli usłucha diabła, a diabeł chciałby to jak najgłębiej skryć. Chwała Bogu za Genezis. Halleluja. Kto ma bojaźń w sercu, czytając Genezis, wie, o, mówi, nigdy diable nie dam, nie pójdę za twoim głosem. Nigdy! Choćby wyglądał on jak najkorzystniej, najatrakcyjniej, nie pójdę! Bo wiem, czym mi to grozi. Wiem, jakie czeka mnie jutro, jeśli dzisiaj nastawię swojego ucha na twoje szepty. Dobrze, a dlaczego nienawidzi Apokalipsy? A nienawidzi Apokalipsy dlatego, ponieważ Apokalipsa, czyli objawienie świętego Jana, jak żadna inna księga, pokazuje nam, gdzie w ostateczności, pod koniec wieków, on się znajdzie. Jaka czeka go przyszłość? Że jest to tragiczna przyszłość, że w ostateczności zwodziciel narodów, ten, który upodlił niejedno życie, ten, który zdewastował niejednego młodego człowieka, ten, który zanurzył w rynsztoku i w grzechu niejednego mężczyznę, niejedną kobietę, że on w ostateczności znajdzie się w jeziorze ogniem gorejącym. A że wraz z nim też znajdą się tam ci, którzy poszli za nim. Dlatego chcę to ukryć przed ludźmi. No bo kto rozsądny chciałby iść na wieczne zatracenie razem z nim? Każdy, kto jest rozsądny, będzie raczej szukał dróg, wyjścia, ucieczki przed nim. No a przecież to byłoby z niekorzyścią dla niego. Dlatego on robi wszystko, żebyśmy nie czytali Apokalipsy, nie czytali objawienia świętego Jana, bo dowiedzielibyśmy się, jaka czeka nas przyszłość, jeśli decydujemy się pójść za nim. I tak jak powiedziałem, każdy rozsądny wtedy natychmiast się odwraca i ucieka w drugą stronę, krzycząc do Boga, Boże, ratuj mnie. No, ale my kochamy Apokalipsę, halleluja! Co prawda parę osób tylko podniosło rękę do góry, że przeczytało, ale mam nadzieję, że od dzisiaj zakochacie się w Apokalipsie. Ja kocham tę księgę. Czytam ją od wielu, wielu lat. Nie znaczy to, że wszystko od razu rozumiem, tak jak powiedziałem. Na jakiś czas ją odłożyłem, bo nie do każdego pokarmu człowiek już dorósł. Byłoby śmieszne, gdybym ja swoją wnuczkę półtoraroczną karmił, no czym? No na przykład jakąś tam kiełbasą żywiecką albo czymś. Choć ona to lubi, ale jakimś twardym pokarmem, jak mówi apostoł Paweł. No więc to jest zrozumiałe. Musi do tego dorósć. Nie zniechęcaj się, jeśli zacząłeś czytać jakąś księgę albo jakiś wiersz i go nie rozumiesz. Pozostaw go. Przyjdzie czas, że nagle Duch Święty cię oświeci i zrozumiesz, o co tam chodzi. To samo dotyczy całej księgi, jaką jest Apokalipsa. Może także księga Daniela jest podobnie trudna, ale wszystko w swoim czasie. Niech cię jeść dzisiaj już tego, co będziesz mógł dopiero jeść za 20 lat. A zatem Apokalipsa. I w Apokalipsie, w rozdziale drugim i trzecim, są przedstawione właśnie te siedem rozdziałów Kościoła, siedem okresów Kościoła. Nie wiem, czy one was interesują, czy nie, ale jeśli czytacie drugi i trzeci rozdział, to się dowiecie o tak zwanych listach do poszczególnych zborów w Azji Mniejszej. I tam jest wymienionych siedem zborów, siedem kościołów. Pierwszym jest zbór w Efezie, a ostatnim jest zbór w Laodycei. Nie myślcie, że to były jedyne zbory, jakie w owym czasie istniały, do których Duch Święty kieruje listy. Nie, nie, przecież były inne zbory. Na przykład nie jest wymieniony zbór w Koryncie, a przecież zbór w Koryncie już istniał, bo Paweł tam działał i Paweł go założył. Istniały także inne zbory. Wybrane zostały takie reprezentacyjne zbory, które charakteryzują dany okres Kościoła. A zatem pierwszym zborem, do którego skierowany jest list Pana Jezusa, to jest zbór w Efezie. Dlaczego? Bo ten właśnie zbór w Efezie charakteryzuje pierwszy okres Kościoła. Okres apostolski, wczesnochrześcijański. Jest list do zboru w Efezie. I przyjmuje się, że ten list obejmuje okres Kościoła od roku 70 do roku 300, od roku 33, przepraszam, od roku 33 do roku 70. A więc to są krańcowe daty. List do zboru w Efezie opisuje właśnie ten okres od 33 roku naszej ery do 70 roku naszej ery. Ciekawi jesteście, cóż to takiego się wydarzyło w tych dwóch datach, czy o czym mówią te dwie daty, skoro one opisują ten okres, skoro zamykają ten okres? O, kochani, te dwie daty są bardzo charakterystyczne. Wszyscy rozumiemy, co się wydarzyło w roku 33. Kto z was wie, co się wydarzyło w roku 33 naszej ery? Przede wszystkim musielibyśmy wskazać na Golgotę i powiedzieć, w roku 33 nasz Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Zgadza się? Miał 30 lat, gdy zaczął swoją służbę, o czym mówi ewangelista Łukasz w rozdziale 3. Że Jezus, mając około 30 lat, rozpoczął swoją służbę. Wiadomo nam, że 3 lata działał, 3 lata pracował, a po 3 latach swojej służby został ukrzyżowany. A więc mniej więcej w roku 33 nasz Pan został ukrzyżowany. W tymże samym roku miało miejsce jeszcze inne ważne wydarzenie. Oto 120 osób, o których wczoraj mówiliśmy, zebranych w Wieczerniku, nagle usłyszało szum jakby wiatru potężnego. A potem co się stało? Jak ogień, płomienie stąpiły na nich i wszyscy zostali ochrzczeni Duchem Świętym. To jest rok 33. Gdyby was zapytano, co się wydarzyło w roku 33, powiecie, to był początek chrześcijaństwa. Chrystus umarł, Duch Święty stąpił i od tego momentu rozpoczęła się era chrześcijaństwa. A co oznacza rok 70? O, ci, którzy kochają historię, już powinni wiedzieć. W roku 70 legiony rzymskie pod wodzą Tytusa nadciągnęły, aby zdobyć Jerozolimę. Jerozolima się broniła. Jerozolima nie pozwalała legionom rzymskim wejść do Jerozolimy. I wówczas Tytus potężnym pierścieniem otoczył Jerozolimę. Do tego stopnia, że nikt nie mógł wejść, ani nikt nie mógł wyjść. I w końcu niebawem wyczerpały się zapasy żywności i nastąpiła tragedia. Nastąpił taki głód, to jest niewyobrażalne, to jest sobie nawet trudno wyobrazić, że matki spożywały nowonarodzone niemowlęta. Nie można było, no nie dało się przeżyć. Bo jeśli ktoś chciał wyjść z Jerozolimy, to natychmiast żołnierze rzymscy go łapali i krzyżowali. Józef Flawiusz, historyk żydowski, żyjący mniej więcej w tym samym czasie, opisuje, że Jerozolima została otoczona lasem krzyży. Że wokół, na przestrzeni wie iluś tam kilometrów wokół Jerozolimy wycięte zostały wszystkie drzewa, z których sporządzono krzyże i na których wieszano uciekinierów z Jerozolimy. Bo tylko dwie były możliwości. Albo śmierć głodowa w Jerozolimie, albo ucieczka i śmierć poprzez ukrzyżowanie. Te dwie możliwości. To było w roku 70. To było w roku 70. Ale chciałbym wam coś przypomnieć. Coś, czego człowiek dzisiaj nie wie, co się może wydarzyć jutro. Bo oto, zanim to wydarzenie miało miejsce, Pan Jezus po raz ostatni wjeżdżał do Jerozolimy. Zanim został ukrzyżowany, zanim wszedł przez złotą bramę do Jerozolimy, najpierw zatrzymał się na moment na Górze Oliwnej. Góra Oliwna leży na wschód od Jerozolimy, około 1 kilometra od centrum Jerozolimy. I kiedy usiadł na Górze Oliwnej, ci, którzy być może byli w Palestynie, to wiedzą, o jakiej górze mówię i gdzie ona jest usytuowana. Gdy siedział na Górze Oliwnej, spojrzał na to miasto, spojrzał na ludzi, w tym czasie żyjących bezpiecznie, rozkosznie, myślących o wszystkim innym, a nie o tym, co za lat 40 nastąpi, bo skądże się mogli spodziewać? Nie wiedzieli. Ale Jezus w swojej proroczej wizji widział, jak z Rzymu wychodzą legiony wojska rzymskiego. Widzą, jak otaczają to miasto i widzą tę tragedię, którą przed chwilą opisałem. I w związku z tym, gdy widział to w swoim duchu, w swojej proroczej wizji, siedząc na Górze Oliwnej, kto z was pamięta, jakie emocje nim wstrząsnęły? Pan Jezus zapłakał na widok Jerozolimy. A płacząc powiedział: Jerozolimo, Jerozolimo, usiłowałem zabezpieczyć was, zgromadzić was pod swoimi skrzydłami, aby dać wam poczucie bezpieczeństwa, ale wyście tego nie chcieli. Dlatego przyjdą te tragiczne wydarzenia, których nie unikniecie. I płakał Jezus. I widzicie, to jest także jakaś dla nas wskazówka. My nie wiemy, co się jutro wydarzy. Koniec świata czy nie koniec świata? I my nie możemy oczekiwać biernie na to, co się jutro wydarzy, bo może być to tragiczny koniec. Nikt z nas przede wszystkim nie wie, czy jutro jeszcze będzie żył. A więc może być to tragiczny moment. Cóż więc najlepszego jest uczynić dziś? Jaki jest logiczny sens, rozsądne działanie? Dzisiaj wezwać imienia Jezusa Chrystusa, Sozo, Zbawiciela. Gdyby wtedy Jerozolima posłuchała i gdyby wtedy Jerozolima nawróciła się, jej los byłby zupełnie inny. I mówi się, że już wtedy po nauczaniu Jezusa, więc zanim Jerozolima została zniszczona, w Jerozolimie byli chrześcijanie, tak? Musieli być, skoro przeżyli chrzest z Duchem Świętym, 120 osób, skoro zewsząd ściągali tam ludzie, bo przecież Dzieje Apostolskie nam o tym mówią, że nawróciło się 3000, potem 5000. Co się z nimi stało? Oni przecież byli w Jerozolimie. Nie mówi o tym Biblia, ale źródła pozabiblijne mówią, że zanim Tytus nadciągnął ze swoimi kohortami, Bóg, by zachować swój lud, wyprowadził ich z Jerozolimy. Rozproszył ich gdzieś tam, dalej. Po co? Po to, żeby uniknęli tragizmu Jerozolimy. Bo Tytus w ostateczności, kiedy się zorientował, że ci już tam w zasadzie powymierali w Jerozolimie albo są w takiej kondycji, że nie są w stanie się bronić, zdobył Jerozolimę, zburzył mury Jerozolimy, spalił świątynię, zburzył całą Jerozolimę. A ludzi, tych, którzy jeszcze żyli, uprowadził do niewoli. Jakżeż tragiczny los spotkał tych, którzy nie słuchali wezwania Jezusa Chrystusa. Nie myśl, że spotka cię inny los, może innej kategorii, ale równie tragiczny, jeśli nie fizyczny, to duchowy, jeśli odrzucisz Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. O Jerozolimo, Jerozolimo, chciałem zgromadzić twoich mieszkańców jak kokosz gromadzi kurczęta pod skrzydła swoje, ale wy nie chcieliście. I oto czeka was tragiczny los, powiedział Jezus. I w ten sposób zakończył się ten pierwszy okres, zwany okresem filadelfijskim. Cechą charakterystyczną tego okresu, to co Jezus zaakcentował, mam nieco przeciwko wam. Kto z was pamięta, co dalej jest powiedziane? Że opuściliście pierwszą miłość. A więc już w tym okresie, między 33 a 70 rokiem, zaczął stygnąć entuzjazm. już może przyszło następne pokolenie, które, a coś tam nasi ojcowie, ci niepiśmienni, analfabeci, coś tam wymyślili, jakieś chrześcijaństwo, jakiemuś tam mistrzowi z Nazaretu, z Galilei zaufali, a i zaczęła stygnąć pierwsza miłość. I to Jezus wytknął w liście do Efezjan, w pierwszym okresie. Po roku 70 nastąpił drugi okres. Okres, który trwał od roku 70 do roku 313. Jest to okres smyrneński, opisany przez list do zboru w Smyrnie. Jest to okres zwany okresem prześladowania. Kościół cierpiący, kościół prześladowany. Bo trzeba wam, kochani, wiedzieć, że mniej więcej w roku 65 trochę niesprawny psychicznie cesarz rzymski Neron, kto z was czytał Quo Vadis albo oglądał film, to sobie skojarzył tego człowieka, który miał zapędy jakieś tam halucynacje i tak dalej, podpalił Rzym po to, żeby tworzyć na tle palącego się Rzymu swoje głupie poematy. A kiedy zaczęto go podejrzewać o to, że to on jest autorem, czy to on jest podpalaczem, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność, powiedział: to nie ja, to chrześcijanie. A zatem cała nienawiść ludu rzymskiego zwróciła się w tym momencie na chrześcijan. A przecież to nie oni podpalili, ale stali się ofiarą. I w związku z tym rozpoczęło się tak zwane pierwsze prześladowanie. Powiem wam, że ich było 10. Tych straszliwych prześladowań. Rozpoczął je Neron, a skończył Domicjan. Około roku 300. A więc zakończył je Domicjan. 10 straszliwych prześladowań. Chrześcijanie wyjęci byli spod wszelkiego prawa. Można ich było zabijać, można ich było wyrzucać na areny rzymskich cyrków, można ich było palić na stosach. Słynne są te przecież tak zwane pochodnie Nerona. Jeśli będziecie kiedykolwiek w Krakowie w sukiennicach, jest obraz przedstawiający mniej więcej to wydarzenie, jak wzdłuż drogi ustawione są słupy, na których płoną chrześcijanie, a ludzie spacerują między płonącymi pochodniami, tak zwane pochodnie Nerona, a więc prześladowanie chrześcijan. Niesłusznie oskarżani, niesłusznie potępiani, prześladowani, cierpiący. I ten okres to jest okres od roku 70 mniej więcej do roku 313. Rok 313 bowiem przyniósł zmianę sytuacji. W roku 313, to znaczy wcześniej, cesarzem został Konstantyn Wielki. Konstantyn Wielki i jego matka Helena była chrześcijanką. On się także podobno nawrócił, znak zapytania, ale w każdym razie podobno się nawrócił i sytuacja się diametralnie zmieniła. Do tej pory chrześcijanie byli tępieni, prześladowani. Uciekać musieli przed władzą świecką. A teraz, kiedy w 313 roku Konstantyn Wielki wydał tak zwany edykt mediolański, czyli edykt wolnościowy, który uznawał chrześcijaństwo za religię pełnoprawną, a może nawet priorytetową, sytuacja się diametralnie zmieniła. Oto wszystkie największe świątynie pogańskie, w których czczono Zeusa i tak dalej, Baala i tak dalej, teraz nagle przekazano chrześcijanom. I w związku z tym chrześcijanie przejęli w posiadanie świątynie pogańskie. A ich było przecież niewielu. Byli wytępieni z powodu prześladowań. Chrześcijanie cieszyli się względnymi prawami. I w tej sytuacji, pomyślcie, poganie dla korzyści i zarówno jeśli chodzi o stanowiska, jak i inne, zaczęli masowo stawać się chrześcijanami. Broń nas, Boże, przed tego rodzaju przebudzeniem. Jeśli się modlicie o przebudzenie, to wiedzcie, o co się modlicie. Bo niektórzy traktują przebudzenie jako tłumy ludzi. Ale ja nie postrzegam tak przebudzenia. Ja nie chcę mieć takiego przebudzenia. Ja nie chcę mieć takiego zboru, który się składa z ludzi nienarodzonych na nowo. Tak, tak. A dzisiaj muszę powiedzieć, w wielu miejscach głosi się Ewangelia, ale to nie jest ta Ewangelia, jak powiedział Jezus. Bo dzisiaj się najczęściej mówi, co trzeba zrobić, żeby się czuć bogatym. Kaznodzieje studiują psychologię, filozofię i co człowiek powinien zrobić, żeby się czuć dobrze, żeby się czuć dobrze, żeby być usatysfakcjonowanym z życia. Unika się jak piekielnego ognia słowa pokuta. Ludzie, kaznodzieje, ewangeliści nie używają słowa pokuta. Kimkolwiek jesteś, powiem ci, co powinieneś robić. To nieważne, że już masz trzecią żonę. To nieważne, że już czwarty raz się rozwodzisz. Co masz zrobić w tej sytuacji, żeby się czuć dobrze? A ja w takiej sytuacji powiedziałbym za Janem Chrzcicielem, pokutujcie. A ja w takiej sytuacji mówię za Panem Jezusem, pokutujcie. A ja w takiej sytuacji za apostołem Piotrem powiadam, pokutujcie. Kiedy go zapytano, co mamy czynić, odpowiedział, pokutujcie. Nawróćcie się. To jest dramat, to jest dramat. Pamiętam, kiedyś usługiwałem w kanadyjskich zborach. Jednego dnia miałem usługiwać, jednej niedzieli miałem usługiwać w maleńkim zborze, wiejskim zborze nieopodal Toronto. I kiedy przyjechałem, pastor mnie poprosił do biura i pyta, no drogi bracie, cieszymy się, że jesteś, ale powiedz, o czym ty chciałbyś dzisiaj mówić. Ja mówię, wiesz co, mi jest trudno powiedzieć, o czym ja będę mówił, bo u mnie się to bardzo często zdarza, że mam zupełnie inny temat przygotowany, a staję za kazalnicą i wszystko muszę odłożyć, mówię o czymś zupełnie innym. No a pytam, a dlaczego tak pytasz? Dlaczego jesteś tak zainteresowany? No bo wiesz co, my jesteśmy takim małym zborem, niewielu ludzi tu przychodzi i mamy takiego jednego brata, który... Trudno mu to przechodziło przez gardło, ale w końcu wydukał. Mamy takiego jednego brata, który już jest drugi raz, co znowu nie działa, który już jest drugi raz żonaty, i w związku z tym on jest bogatym człowiekiem, biznesmenem, on w zasadzie utrzymuje cały zbór. I teraz jeśli byś ty powiedział, że powinniśmy pokutować, albo że powinien, jeśli zaakcentujesz, by się nie rozwodzić, to on może odejść ze zboru. No i jak my utrzymamy zbór? Powiedziałem, człowieku, nie chciałbym chodzić w twoich butach. Naprawdę nie chciałbym. Znajdź sobie inne zadanie. Bo my mamy głosić Ewangelię. A Ewangelia zaczyna się od pokutujcie. Nawróćcie się. Narodźcie się na nowo. Nie myśl, że będziesz zbawiony tylko dlatego, że twoi rodzice chodzą do kościoła. Oni pójdą do nieba, ale ty będziesz w zupełnie innym miejscu. Dlatego ja, jeśli chodzi o mój zbór, wzywam, nawróćcie się, pokutujcie, pokutujcie! A pokuta zawsze związana jest ze zmianą stylu życia. Poprawą także tego, co popsuliśmy w przeszłości, jeśli to jest tylko możliwe. Niestety, jak mówię, dzisiaj kaznodzieje po to, żeby gromadzić tłumy, żeby móc pokazać w telewizji, że mam 30 tysięcy, 40 tysięcy, 50 tysięcy. Unikają słowa pokuta, ale to nie jest ta Ewangelia. I nawiązując do poprzedniej myśli, właśnie w ten sposób, ze względu na szczupłość chrześcijan, na niewielką ilość chrześcijan, poganie wdarli się do chrześcijańskich kościołów. Wkrótce poganie przejęli stery. Wkrótce pogaństwo narzuciło swój sposób myślenia. A zwłaszcza znana była wtedy filozofia Platona, greckiego filozofa Platona, który wiele swoich poglądów przetransmitował do chrześcijaństwa. I potem się to tak wszystko wymieszało, Apostołów przecież już nie było, poginęli, nie było komu nauczać, nie było komu korygować. To się wszystko tak pomieszało, że dzisiaj niejedna praktyka w kościołach to praktyka iście pogańska. Aleluja. Ale trudno jest ją ruszyć, bo zaraz się mówi, a to jest święta tradycja, sięgająca tysiące lat wstecz. To jest tradycja, tysiącletnia tradycja. Jakżeż możesz oczekiwać, że to ulegnie zmianie? Ale gdyby popatrzymy na korzenie tej tradycji, gdzie się poczęła, to dochodzimy do pogaństwa. A więc rok 313. Jedni powiadają, że był to błogosławiony rok, błogosławiony czas, błogosławiona osoba, a drudzy mówią, o, zupełnie inaczej myślimy. Rok 313. W roku 313 rozpoczął się trzeci okres, zwany pergamski, i trwał on do roku 590. I ten okres nazywa się okresem pogańskim Kościoła. Bo właśnie te pogańskie tradycje, pogańskie zwyczaje, pogańskie obrzędy weszły do Kościoła, zostały przez Kościół chrześcijański zaakceptowane, przyjęte. I gdybym was zapytał o niektóre praktyki Kościoła chrześcijańskiego czy chrześcijańskich kościołów, mielibyście problem z wyselekcjonowaniem tego, co jest pogańskie, a co jest chrześcijańskie. I to niezależnie od Halloween na przykład. Prawda, że modna, coraz modniejsze w Polsce. Niedawno to przeżywaliśmy. A skądżeż to się wzięło? No ale w Ameryce, jak jesteście, to tak, to przecież jest tradycja. Ja kiedyś tam, gdy byłem i sprzeciwiłem się temu, to mówili, no przecież to tyle lat się praktykuje i nikomu to nie szkodzi. Ja mówię, nikomu to nie szkodzi? No wam może nie, ale mnie to szkodzi. Bo to jest absolutnie pogańskie, wręcz okultystyczne. I wiele innych. Czarny kot przelatuje przez drogę. Co mówicie? Nieszczęście mnie spotka. Prawda? W związku z tym niektórzy sobie noszą różnego rodzaju wisiorki ochronne, prawda? Ja nie mówię o jakichś chrześcijańskich, ale to jest to, co chroni moje życie. A nie widzieliście przypadkiem podków na samochodach albo na drzwiach? Końskiej podkowy, choć o nie teraz coraz trudniej, bo koni nie ma. Ale ja widziałem ludzi z wysokim wykształceniem, inteligentnych, na stanowiskach z podkową. Kiedy pytam, po co ci to? No to chroni mnie przed nieszczęściem. Wiele pogańskich zwyczajów, absolutnie pogańskich, weszło do chrześcijaństwa. I tak bardzo często bywa w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej czy Ameryki Południowej, że rano ludzie idą do kościoła, a po południu w pieczarach smażą koguta jako ofiarę. Więc pogaństwo wdarło się do chrześcijańskiego kościoła. Apeluję, abyś przeanalizował, czy to, w co wierzysz, wywodzi się z Biblii, czy jest to rodem z pogaństwa. Jeśli z pogaństwa, odetnij się od tego, bo to pociąga za sobą konsekwencje. To pociąga za sobą pewne skutki. Ludzie młodzi, nie wiem jak teraz, może wy jesteście inną młodzieżą, ale jeszcze wcześniej, kiedy organizowaliśmy zloty i gromadziło się około 1000 młodych ludzi, kiedy prowadziłem rozmowy duszpasterskie, to bardzo często pastorzy, co to jest, że ja przeżywam taki stres, że nie mogę spać po nocach? Co to jest, że jestem taka rozdrażniona albo rozdrażniony i tak dalej? I kiedy tak analizowaliśmy, okazywało się, że najczęściej gdzieś tam te praktyki okultystyczne były tego przyczyną. Możecie się ze mnie śmiać, powiedzieć, stary człowiek, nie rozumie życia, nie rozumie współczesności, ale staram się rozumieć Biblię. Nie interesuje mnie współczesna moda, interesuje mnie to, co mówi Biblia. A Biblia wskazuje na to, że wskazuje na tego rodzaju praktyki, że są obrzydliwością w oczach Boga. I że te osoby to praktykujące prędzej czy później zderzą się z dramatyczną rzeczywistością. Bardzo często kończy się to w zakładzie psychiatrycznym, bardzo często kończy się to uzależnieniem, bardzo często kończy się to też samobójstwem. Niech was Bóg zachowa przed jakiegokolwiek rodzaju praktykami okultystycznymi, sięgającymi gdzieś tam korzeniami do pogaństwa. A więc to okres pergamski. I zdumiewająca jest rzecz, kochani, czytajcie to, a zobaczycie coś niezwykłego, jeśli chodzi o ten okres, o ten zbór w Pergamie. Bóg powiada, Pan Jezus, autor listu do tego zboru, powiada tak: wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Wiem, gdzie ty mieszkasz. A więc Jezus mówi: ja wiem, że sytuacja, okres, w którym się znajdujecie, jest okresem, w którym szatan zawładnął. Szatan tam mieszka. No, niestety nie mam czasu, bo by mnie organizatorzy skarcili, gdybym odstąpił od tematu. A chciałoby się wytłumaczyć, skąd się szatan wziął w Pergamie? Najkrótsza odpowiedź jest taka. Dlatego, że w tym okresie właśnie uprawiało chrześcijaństwo daleko idące bałwochwalstwo, które korzeniami sięgało aż do Babilonu, aż do Nimroda, przeklętego wnuka Noego, ale to jest temat na inny czas. Tam w Babilonie zrodził się kult bałwochwalczy. I ten kult bałwochwalczy potem, kiedy Babilon został podbity, przeniósł się do Pergamu. A więc w sensie duchowym w tym okresie chrześcijaństwo zwróciło się ponownie ku pogaństwu. Zaczęło uprawiać różnego rodzaju bałwochwalcze kulty. I dlatego Pan Jezus mówi tak: w tych bałwochwalczych kultach, w tych bałwochwalczych pokłonach szatan się czuje tak dobrze, że założył sobie swój tron. Tam szatan mieszka. A więc ten okres do roku, jak powiedziałem, mniej więcej 590, to jest okres pergamski. Potem nastąpił okres od roku 590 do 1517, zwany okresem opisanym przez list do zboru w Tiatyrze. Nastąpił okres tiatyrski. I najczęściej ten okres nazywany jest okresem papieskim, bo w tym czasie właśnie rodziło się papiestwo, rodziło się mniemanie, mówienie, że papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi. W tym czasie pojawił się ten napis: Vicarius Filii Dei, następca Chrystusa na ziemi. A więc w tym czasie, jak powiedziałem, to jest okres zwany papieskim. Powstało i ugruntowało się papiestwo. Następny okres, piąty już, od 1517 do roku 1800, to jest okres sardejski, opisany przez list do zborów Sardes. I jest to, ten okres nazywany jest często okresem protestanckim. Dlaczego? Bo właśnie w 1517 roku, mniej więcej w 1517 roku, rozpoczęła się działalność augustianina, mnicha o imieniu i nazwisku Marcin Luther, będąc mnichem, przeżywał ogromne wewnętrzne rozterki. Był bliski psychicznego załamania. Dlaczego? Bo chciał znaleźć pokój dla swojej duszy. A wszystko zaczęło się wtedy, kiedy jako uczeń wracał do domu, szedł polną drogą i nagle w gruszę, pod którą się zatrzymał ze względu na ulewę, uderzył piorun. Trochę go poraził i on praktycznie oszołomiony zawołał: Boże, albo nie Boże, Święta Anno, jeśli mi pomożesz, gwarantuję, przyrzekam, że wstąpię do zakonu. No i rzeczywiście wstąpił potem do zakonu augustianów i szukał wewnętrznego pokoju. Modlił się, odprawiał wszystko, co mu nakazywano, ale im bardziej poszukiwał tym bardziej stawał się wewnętrznie rozbity. Aż w jakiś sposób trafił na Biblię. Wtedy Biblia nie była, tak jak dzisiaj, dostępna ogółowi. Była jedna Biblia w kościele i to łańcuchem przywiązana, żeby jej przypadkiem ktoś nie wziął. Jeśli ktoś chciał poczytać, to musiał iść tam i pod nadzorem kapłana czytać tę Biblię. O, jak to jest dobrze, że my możemy mieć każde wydanie i każdą ilość. I gdzieś właśnie zaczął się zagłębiać na stronicę Pisma Świętego i nagle doszedł do wniosku. No, nie będę opowiadał wszystkich perypetii, bo to jest długa, długa historia. Długa, długa historia. Udał się na pielgrzymkę do Rzymu, bo ktoś mu powiedział, że tam znajdzie pokój dla swojego serca. I wchodząc przez bramy Rzymu powiedział: bądź błogosławiony, święty Rzymie. A po paru dniach doszedł do wniosku, że to jest zupełnie inne miejsce niż myślał. Jak zobaczył tę rozwiązłość na ulicach, jak zobaczył tych ludzi pijanych, włóczących się po ulicach Rzymu, był jeszcze bardziej rozbity. Ale ktoś mu powiedział: słuchaj, tam są schody Piłata. Według tradycji na końcu tych schodów sądził Piłat Jezusa. Jeśli na kolanach wejdziesz na te schody, odzyskasz pokój dla swojego serca. Te schody były posypane rozbitym szkłem i piaskiem, żwirem, i pielgrzymi z obnażonymi kolanami wstępowali po tych schodach. Na każdym schodku zmawiali: Ojcze nasz, Pater Noster. Na każdym schodku. I on też. Po chwili stwierdził, że jego kolana krwawią. Ból niesamowity, ale ciągle szedł. Aż w końcu na którymś ze schodków gdzieś w jego wnętrzu rozległ się głos: łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę. I to nie z nas. Boży to dar. Rozglądnął się, kto mówi do mnie. Nikt nie mówił, wszyscy pielgrzymi szli dalej. I on też podążał dalej. I na którymś kolejnym schodku ponownie usłyszał: łaską zbawieni jesteście. I po raz trzeci na którymś schodku usłyszał to samo. I w końcu stanął, rozglądnął się i widzi, że nikogo nie ma. Wszyscy idą, zaciskając zęby, krwawią im kolana i idą do góry. On zbiegł stamtąd i od tego momentu rozpoczęło się jego przekonanie, że nie uczynkami religijnymi, ale łaską zbawieni jesteśmy. Halleluja. To nie znaczy, że jako chrześcijanie mamy nie czynić dobrych uczynków, ale zbawienia przez dobre uczynki nikt nie osiągnie. Dwóch gospodarzy żyło obok siebie. Jeden z nich mówił: tylko uczynkami, a drugi mówił: łaską przyjacielu. I ten uczynkowiec kopał studnię, kopał ją do późnego wieczora. Kopał, a potem poszedł do karczmy, jak to dawniej bywało. I wracał z tej karczmy trochę na gumowych nogach i zapomniał, że kopał studnię, i wpadł do tej studni. I krzyczy: sąsiedzie, ratuj mnie! A sąsiad się nachylił nad tą studnią i mówi: no to co ty, do nieba się chcesz dobrymi uczynkami dostać, a z tej studni się nie potrafisz? No nie potrafię, próbuję, przynieś mi drabinę. No ale ty powiedziałeś, że do nieba dobrymi uczynkami się dostaniesz. Nie dam rady się wydostać z tej studni. W końcu przyniósł ten drabinę i mówi: widzisz, do nieba się nie dostaniesz dobrymi uczynkami. Dlatego Bóg z zewnątrz posłał nam drabinę, ratunek, a tym ratunkiem jest Jezus. Ale potem tak, musimy czynić dobre uczynki. No ale to jest inny temat. W każdym razie Luter w tym momencie zrozumiał, że nie tędy droga. I pamiętacie to jego słynne powiedzenie, które nas, protestantów, w jakiś sposób zobowiązuje. Sola scriptura. Tylko pismo. Tylko pismo jest jedyną natchnioną przez Boga księgą. Tak jak Paweł powiedział, całe pismo jest przez Boga natchnione, dobre ku nauczaniu, ku przestrodze i tak dalej. Tylko pismo. I od tego momentu rozpoczęła się mniej więcej, oczywiście tam były różne problemy. Chciano go zgładzić, tak jak Husa wcześniej spalono na stosie. Jego chciano spalić na stosie, ale on miał dobrych przyjaciół. Miał dobrych, mądrych przyjaciół. I kiedy jechał na sąd, bo musiał, bo inaczej groziłoby mu nieszczęście. Kiedy jechał na sąd, wyobraźcie sobie, zmówili się jego przyjaciele i kiedy przejeżdżał po jakimś powozie przez ciemny las, ci jego przyjaciele przebrani za zbójców napadli, wyciągnęli go, ukradli go i zamknęli go w zamku, do którego nikt nie miał dostępu. No i Martin Luther zniknął. Nie mógł stanąć na sądzie, bo coś się z nim stało, był i nie ma go. I przez kilka lat tam na tym zamku w odosobnieniu przebywał. No, ale nie myślcie, że tym, którzy Boga miłują, nie wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Pamiętacie, co mówi apostoł Paweł? Tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. I w odosobnieniu tam na zamku tłumaczył z greki na język niemiecki Nowy Testament, który do dzisiaj jest używany. I w ten sposób Nowy Testament trafił pod strzechy ludzi do wiejskiego, zwykłego człowieka, do prostych ludzi. Ale w każdym razie to jest okres reformacji. Wstrzymujcie mnie, bo ja za dużo mówię. Od roku 1517 do roku 1800 obowiązywał następny, czy mówi się, że miał miejsce następny okres zwany sardejskim. A przepraszam, to już mówiłem. Od roku 1800 do roku 1900 inny okres opisany przez list do zboru w Filadelfii. To jest okres filadelfijski. A co znaczy słowo Filadelfia? Miłość bratnia. Bo na nowo chrześcijaństwo odkryło, że powinni się miłować, że koniec z intrygami. W związku z tym chrześcijanie zaczęli się miłować, wysyłani byli pierwsi misjonarze do Chin, do Afryki i wszystko to działo się z miłości. Posłuchajcie, jeśli kiedykolwiek będziecie w okolicach Jeleniej Góry, radzę wam, zajedźcie 30 kilometrów dalej, tam gdzie działał hrabia Zitzendorf. To jest 30 kilometrów od granicy polsko-dawnej i dawnej DDR. Ja tam stosunkowo niedawno byłem. I wjechałem do tego miasteczka i stwierdziłem, że tu panuje zupełnie inna atmosfera niż w Jeleniej Górze, niż we wszystkich innych miasteczkach, w których byłem. Taka wolność. Oj, można było oddychać do głębi. Lekki się człowiek czuł. I dopiero potem odkryłem sekret. Oto przewodnik opowiadał nam, że kiedy bracia morawscy uciekali z Czech po tych wydarzeniach z Husem, kiedy uciekali, bo byli tam prześladowani, tępieni, mordowani, paleni. Hrabia Zitzendorf udzielił im gościny i przyjął ich w swoich posiadłościach. I wyobraźcie sobie teraz, ci prześladowani bracia morawscy, od których potem wywodziło się wiele grup chrześcijańskich na terenie Polski. Jeśli ktoś z was jest z Leszna, to powinniście wiedzieć, że tam się skrył Komeński, drugi lider braci morawskich. Pierwszy z nich poszedł właśnie tam do posiadłości hrabiego Zitzendorfa, a Komeński uciekł do Polski, uciekł do Leszna i tam pracował w Lesznie. Ale wracając do posiadłości hrabiego Zitzendorfa. O, jakżeż się lekko czułem. Wszyscy, którzyśmy tam byli, odczuliśmy, że to jest jakiś inny świat. A potem przewodnik nam opowiadał, słuchajcie, panowie, tu w tym miejscu, gdy przybyli tu bracia morawscy, prześladowani w Czechach, przez 130 lat, powtórzmy, 130 lat, non-stop, 24 godziny na dobę, modlili się. Mieści się wam to w głowie? 130 lat bezustannie się modlili. Dzień i noc, noc i dzień. Dzień i noc, noc i dzień. 130 lat w miłość bratnia. A więc ten okres to okres filadelfijski. No i wreszcie w 1900 roku rozpoczął się ostatni okres, w którym nam dane jest żyć najlepszy, ponieważ my w nim żyjemy. Okres laodycejski. O! Okres laodycejski. I ten okres opisuje stan naszego serca. Myślisz, że wszystko masz, a chcę ci powiedzieć, żeś jest jaki? Goły, biedny, ubogi. Radzę ci, abyś kupił maści wzrok naprawiający, aby nie wyszła na jaw sromota twoja. Używam staropolskiego języka. Chcę wam powiedzieć, że jest to chyba jeden z najgorszych okresów. No, dlaczego? Bo tacy my jesteśmy. Okres laodycejski. Ale na tym ja już zakończę, a powiem wam, co będzie dalej. Co będzie dalej? Jest to w każdym razie tragiczny okres, nad którym warto się pochylić i zapłakać. I powiedzieć, Panie, wybacz nam, że my, mając tak idealne warunki do życia, chrześcijańskiego życia, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.